Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. I tak spotykamy się w świątyni pod wezwaniem Matki Bożej. A więc oznacza to, że to jest nie tylko dom Pana Jezusa, ale także sanktuarium Jego Matki, Maryi. A więc szczególne miejsce, gdzie Matka Boża chce nam wypraszać swoje łaski, gdzie po prostu traktuje nas jak prawdziwa matka. A cechą prawdziwej matki jest to, że ona zawsze z sercem wychodzi do swoich dzieci, a sercem to znaczy, że widzi i czuje więcej. I taka prawdziwa matka, kiedy się do niej podejdzie, to nic jej nie trzeba mówić, bo ona już wie wszystko. Co ciebie cieszy, co ciebie smuci, co się dzieje w twoim wnętrzu i czyta z nas jak z otwartej książki. I tak jeden z moich znajomych mówił, że chociaż wydaje mu się, że dość dobrze już poznał swoją mamę, bo on sam już jest dojrzałym mężczyzną, to jednak mówi, że zawsze fascynuje go ten nadprzyrodzony zmysł matczyny, który potrafi odczytać te rzeczy, które on jako mężczyzna, który wydaje się, że panuje nad sobą, potrafi skrzętnie ukrywać. No i tak ostatnio, kiedy przyjechał do niej, to mama kazała mu usiąść i mówi: słuchaj, ty możesz wszystkich oszukać, ale mnie nie oszukasz. Mów, co się z tobą dzieje, co jest nie tak, widzę to po tobie, widzę to w twoich oczach. No i tak spuścił głowę i mówi: no tak, tak mamo, rzeczywiście mam teraz takie wielkie strapienie. Mama widzi wszystko, mama widzi dużo więcej niż nam się wydaje. I tak samo Maryja, przyglądając się nam, naszym sercom, też nie jednemu spośród nas, może i każdemu, chciałaby zadać jakieś jedno trudne pytanie, które wymagałoby od nas takiej bardzo konkretnej introspekcji, czyli wejścia w swoje własne serce, udzielenia odpowiedzi, która być może będzie dla nas trudna, niewygodna, ale potrzebna, żeby coś zostało uzdrowione. I gdyby Maryja dzisiaj chciała zapytać wielu ludzi w Polsce, na świecie, co jest ich największym utrapieniem, to od razu powiedziałaby, że smutek. Czemu tacy smutni jesteście? I to jest pewna prawda, do której dziś niewielu chce się przyznać, że nosimy w sobie jakiś chroniczny smutek. Dlaczego tak właśnie jest? Odpowiedź jest prosta, ponieważ wielu ludzi odeszło od Pana Boga. Myślę, że chyba każdy z nas potrafi przyjrzeć się uważnie temu, co się dzieje dzisiaj w świecie i w Polsce też niestety, temu powszechnemu odstępstwu od wiary, od Chrystusa i równocześnie przyzwoleniu na grzech, życie w grzechu. I w takiej sytuacji, w takich okolicznościach człowiek nigdy nie zazna szczęścia, nie będzie szczęśliwy, będzie tylko trzymał się jakiś atrap, na które jednak niestety nie ma siły i nie ma wpływu, aby mogły przemienić jego serce i dały mu trwałe szczęście. One będą tylko namiastkami. I żyjąc właśnie w takim świecie, jako chrześcijanie, z jednej strony powinniśmy być świadkami tego, gdzie szukać prawdziwego szczęścia, prawdziwej radości. A tymczasem okazuje się, że my sami zamiast wskazywać na to źródło szczęścia, to jeszcze bardziej jesteśmy smutni, jeszcze bardziej przekonujemy tych, którzy są już daleko od Pana Boga, że nie warto wracać do Kościoła, bo na naszych twarzach wypisany smutek, ciągłe żale, pretensje, narzekania, a to nie jest dobre świadectwo. A więc Maryja zapyta nas, no właśnie, dlaczego się smucisz? Przecież przychodzisz do mnie, do mojego Syna, a jednak ten smutek w tobie jest. I dlaczego właśnie o tym mówimy? Ponieważ w jednym z błogosławieństw też mówi dzisiaj Pan Jezus, błogosławieni, którzy teraz płaczecie, smucicie się, łzy wylewać, albowiem śmiać się będziecie. I wielu ludzi w tym momencie zastanawia się, o co chodzi? Co właściwie Jezus ma na myśli? Jak to jest możliwe, żeby być szczęśliwym dlatego, że się smucę, że płaczę i później będzie to dla mnie powód radości, szczęścia, to co dzisiaj jest dla mnie powodem płaczu, smutku? O co tak naprawdę Jezusowi chodzi? Warto przyjrzeć się, jak Pan Jezus, jak Bóg, jak Słowo Boże ocenia kwestię smutku, obecności smutku w życiu człowieka. I tak na początku chciałbym, abyśmy tak pokrótce omówili sobie te przyczyny smutku, które mogą pojawić się w naszym życiu i one są tym smutkiem negatywnym, złym, który nie pochodzi od Pana Boga. Bo może też być smutek pozytywny, który od Boga pochodzi i jest smutkiem zbawiennym, ale o nim za chwilę. Najpierw powiemy sobie o tym smutku, który od Boga nie pochodzi. I gdybyśmy tak przeanalizowali Pismo Święte i wiele fragmentów, które mówią o smutku, to w większości z nich smutek zawsze powiązany jest z grzechem. Człowiek, który popełnia grzech, który się smuci, staje się smutny, żyje w smutku. I jest to, myślę, jakaś głęboka prawda, którą także my doświadczamy na sobie samych. Że oto na początku wydawało nam się, że jak popełnimy jakiś grzech, a więc zrobimy coś, na co mamy ochotę, a co jest wbrew Bożym przykazaniom, no to z tego będzie jakaś korzyść dla nas, jakaś przyjemność, radość. No ale potem okazuje się po popełnieniu tego grzechu, że wcale nie ma takiej wielkiej radości, nie ma przyjemności. Jeszcze może się okazało, że wyszły po drodze jakieś dodatkowe sprawy, bardzo niedobre, może jakaś przykrość, może kogoś poraniliśmy, albo może samych siebie. I kiedy to wszystko nagle staje przed naszymi oczami, no to zamiast tej radości, przyjemności, to pozostał tylko smutek, jak to niektórzy mówią, kac. No właśnie, człowiekowi otwierają się oczy i z takim kacem patrzy na to, co się wydarzyło w jego życiu. No jaki ja ślepy byłem, jaka ja głupia byłam, po co to zrobiłam? Przecież to było złe, no trzeba było słuchać Pana Boga. No a teraz człowiek się smuci. Zdawało mu się kilka chwil przyjemności, radości, ale potem długi, długi kac. Więc ilekroć w naszym życiu pojawia się smutek albo w życiu naszych bliskich, bardzo prawdopodobne, że stoi za tym niestety grzech. I lekarstwo na nie jest tylko jedno, konfesjonał, wyznanie tego grzechu. Oddanie go Panu Jezusowi, postanowienie poprawy i zerwanie z tym, co jest przyczyną tego grzechu. Dla wielu jest to sprawa trudna, dla wielu wręcz niewykonalna. I to, co jest najgorsze, to, że ludzie naprawdę wolą nieraz przez długie tygodnie, miesiące, nieraz lata trwać w tym smutku, zamiast pójść do spowiedzi, do Chrystusa, zerwać z grzechem. To jest nasze wielkie nieszczęście, że my, którzy zostaliśmy obdarzeni rozumem, postępujemy nieraz tak nierozsądnie. No to tak, jakby ktoś był bardzo chory i ma na wyciągnięcie ręki lekarstwo, jedyne skuteczne, i on z tego lekarstwa nie skorzysta. Będzie pastwił się nad sobą, żalał nad sobą, ale nie skorzysta z tego, co da mu uzdrowienie, przywróci tą wewnętrzną równowagę. Da poczucie, że wszystko jest w porządku, że owszem, potknąłem się, ale idę dalej. Bóg pomógł mi podnieść się z tego mojego upadku, słabości i mogę na nowo cieszyć się jednością razem z Nim. Jeśli taka sytuacja jest w naszym życiu, trzeba jak najszybciej, odważnie spotkać się z Bogiem. I to, co też jest ważne, bo często mówią to ludzie, którzy przystępują do tej spowiedzi po grzechu, ale mówią, że mimo wszystko tego smutku nie tracą. Trzeba jednak przyjrzeć się też jakości naszej spowiedzi, czy ten grzech nazywamy po imieniu. A może też warto byłoby zrobić taką spowiedź generalną z całego życia. Pamiętam, kiedyś przyszła do mnie taka jedna pani, zresztą przyjechała i to z daleka, żeby umówić się na taką spowiedź i mówi, proszę księdza, ja tu się spowiadałam, ale to dopiero teraz, kiedy ta spowiedź odbyła, to ja naprawdę czuję, że coś się zmieniło, bo tak szczerze potraktowałam swoją przeszłość, swoje grzechy, nazwałam je po imieniu. A wcześniej no to było takie trochę ślizganie się po tych grzechach. Jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć, żeby ksiądz się nie domyślił, żeby coś tam ukryć, żeby pokazać się z nieco lepszej strony, niż naprawdę było. No i wtedy, kiedy doszło do tej prawdziwej spowiedzi generalnej, kiedy nazwała te swoje grzechy po imieniu, ona naprawdę otrzymała od Pana Boga takie poczucie szczęścia do tego stopnia, że już odchodząc z tego konfesjonału, uśmiech od ucha do ucha, rzuciła mi się w ramiona i mówi, proszę księdza, jaka ja dziś jestem szczęśliwa. No naprawdę czuję, że kamień spadł z serca. Wcześniej tego nie było. A więc wtedy następuje uzdrowienie, kiedy potrafimy szczerze przyznać się do zła, do grzechu, który w nas jest. I to najczęściej święci wskazywali jako receptę na wyjście ze smutku chronicznego. A więc uważny, nie powiem, że skrupulantny, bo skrupulantyzm spowiedzi często jest niestety pewną przeszkodą w spotkaniu z miłosierdziem Chrystusa. Raczej chodzi o takie bardzo precyzyjne przyjrzenie się swojemu sumieniu, właśnie po to, żeby później móc funkcjonować w jedności, w harmonii z Jezusem Chrystusem. Tak na przykład mówił do swoich wychowanków święty Jan Bosko, że kiedy widział jakiegoś ze swoich chłopców, którym się zajmował, to wołał, słuchaj, czemu ty jesteś taki smutny? I nie czekał na odpowiedź, tylko idź do spowiedzi. Będę spowiadał przed mszą świętą. Proszę ciebie, żebyś przyszedł do spowiedzi. A więc bardzo trafnie odczytywał przyczynę tego smutku u swoich wychowanków i równocześnie wskazywał na lekarstwo. Druga przyczyna smutku, która może pojawić się w naszym życiu, to skupienie się na sobie samym. I często tak jest, że kiedy zajmujemy się sobą, często kiedy rozdrapujemy stare rany, to wraca smutek. Bo zaraz za naszymi plecami staje się obecny zły duch i on zaczyna odgrywać rolę takiego, w cudzysłowie, pocieszyciela. I mówi, tak, popatrz, jak oni ciebie zranili, jak ciebie źle potraktowali, jak to wpłynęło później na twoje życie, jakie ty jesteś biedny, jaka ty jesteś biedna. I wtedy człowiek tak użala się nad sobą, żala coraz bardziej i zatraca się. To tak, jakby się ktoś właśnie rzucił w jakąś przepaść, jakąś taką studnię bez dna i potem nie potrafi się z niczego cieszyć, bo widzi siebie jak najgorszą nędzę. Potrafi przekreślić całe swoje życie. Bo mówi, mnie już w życiu nie spotka nic dobrego. To jest często smutek osób, którzy rzeczywiście byli przez kogoś skrzywdzeni, poranieni, którzy mają trudne doświadczenia albo mają nawet, czyli one wciąż trwają. I przez to, że za bardzo skupiają się na sobie, to nie potrafią zaznać radości i smutku. I też pamiętam z jednej z moich poprzednich parafii pewną kobietę, która miała trudne doświadczenie życia z mężem alkoholikiem i to nałogowym, tego najgorszego formatu, czyli też przemocowcem. I ona mówi, że uzdrowienie przyszło wtedy, kiedy przestała się skupiać na swojej doli czy niedoli, ale pomimo tego swojego nieszczęścia, tragedii, wyszła poza to swoje doświadczenie i zaczęła pomagać kilku sąsiadkom, które mieszkały niedaleko. Po prostu przychodziła do nich, rozmawiała, towarzyszyła im, robiła zakupy. To były już osoby starsze, niepełnosprawne i po prostu skupiła się na tym, żeby pomagać innym ludziom. A więc wchodzenie w przestrzeń czynów miłosierdzia bliźniego pozwala nam oderwać się od siebie samych. I to też jest bardzo ciekawe, że często ci ludzie smutni, którzy w tym smutku się zatracają, że myślą tylko o sobie, oni mają z tym wielki problem, żeby wejść do drugiego człowieka, żeby im pomóc. Bo wtedy też musieliby się zmierzyć z tym, że ktoś może mieć gorzej niż oni. Oni tego nie do końca chcą uznać. To oni zrobili z siebie właśnie te największe ofiary i trudno im spaść z tego tronu. A więc jeżeli uda się ich przekonać do tych uczynków miłości bliźniego, to wtedy też bardzo szybko potrafią przejrzeć na oczy i zobaczyć, mój Boże, to ja tak się użalam nad sobą, a ktoś ma 3 razy gorzej, 30 razy gorzej niż ja. Miał gorszą przeszłość, gorszy start, może gorsze warunki materialne, a potrafi być zadowolony, potrafi być szczęśliwy. To jest jednak bardzo dobre, bardzo skuteczne lekarstwo. Jeszcze trzecia przyczyna smutku I tutaj za tym rozeznaniem stoi jeden z ojców Kościoła, pustelników, Erwagiusz z Pontu. Mianowicie on ją przypisywał działaniu złego ducha, szczególnie tego związanego z grzechami nieczystymi, z różnego rodzaju też namiętnościami. I mówił, że różnego rodzaju namiętności, które mogą pojawić się w naszym sercu, w umyśle, szczególnie w zmysłach, one mogą rodzić w nas właśnie taki smutek. Smutek ciągłego niespełnienia, ciągłego pragnienia tego rodzaju rzeczy, doświadczeń. I bardzo trudno jest wydostać się z takiego smutku. Często taka osoba chodzi do spowiedzi, właśnie jak powiedziałem wcześniej, bywa też skrupulantem, a więc zarzuca sobie o wiele więcej zła niż rzeczywiście popełnia, ale jest cały czas otwarta na to pragnienie. Ona tak z jednej strony wie, że czegoś jej tam nie wolno, ale jednak bardzo tego pragnie, bardzo by tylko chciała. Może nawet, gdyby tylko się przytrafiła okazja, to by w to weszła. Ale jest cały czas nieszczęśliwa. Takie właśnie niespełnione pragnienie grzechu, jakiejś namiętności. To może człowieka wprowadzić w taki rodzaj smutku. To jest konkretne zniewolenie. I właśnie święty Ewagriusz mówił, że to jest ten przypadek, który można porównać do człowieka, który chce brać udział w zawodach jako biegacz, a ma spętane nogi. I cały czas się potyka. Już gotowy do startu, ale zaledwie tylko zrobi krok i już leży na ziemi. Nigdy nie będzie mógł dobiec do mety. To jest trudna sytuacja w życiu człowieka i ona wymaga ciężkiej pracy duchowej nad tym, dlaczego jesteś taki otwarty na te namiętności, na te różne grzeszne pragnienia. To zresztą zobaczmy, w jakim sensie jednak pojawia się w czynach wielu ludzi, bo kiedy człowiek nie może zaznać tego szczęścia, prawdziwej radości, to szuka atrap. I tymi atrapami, no niestety, bardzo często są seks, przyjemności zmysłowe. To jest alkohol, niestety, to są narkotyki. To bywają różnego rodzaju grzeszne, nieuporządkowane relacje. I jeszcze można by tutaj wymienić sporo innych rzeczy, na przykład zakupoholizm, hazard, jedzenie. Wiele różnych rzeczy, od których dzisiaj można się uzależnić. Przez chwilę jest fajnie, ale potem jest jeszcze gorzej. A jeszcze do tego, jeżeli dojdzie prawdziwe uzależnienie, no to już się zaczynają problemy. Ale ludzie to robią dlatego, bo szukają tego szczęścia, tych namiastek. I wrócę do tego, co mówiłem na początku, że tak wielu ludzi dzisiaj udaje prawdziwe szczęście. To są tylko maski. Ale tak naprawdę w środku to jest cmentarz, gorzej niż cmentarz. Mam takiego znajomego, który pracuje w Stanach Zjednoczonych i z racji swojego zawodu przebywa między bardzo, bardzo bogatymi ludźmi. Ale to takimi ludźmi, którym wszyscy zazdroszczą ich bogactwa. I myślą sobie, oj, gdybym ja miał tyle pieniędzy, to byłbym chyba najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To ilu takich ludzi by się nie znalazło, którzy by sobie nie pomyśleli, gdybym wygrał tę szóstkę w totolotka, to by się wszystko zmieniło. To byłby raj dla mnie aż do samej śmierci. Dlaczego wśród takich osób, które rzeczywiście spotkało to w cudzysłowie szczęście, to tyle było samobójstw? Dlaczego tyle samobójstw wśród ludzi, którzy mają tyle pieniędzy? Już nie mówię, że wygrali w totolotka, ale są bardzo bogaci. Dlaczego oni ciągle są właśnie tacy nieszczęśliwi? I właśnie ten mężczyzna, pracując między nimi, mówił, to są najbardziej nieszczęśliwi ludzie, których znam. To są bardzo nieszczęśliwi ludzie. Nie ma im czego zazdrościć. I podaje różne przyczyny tego nieszczęścia. Jedna najważniejsza. Bo im się wydaje, że jak mają wszystko, to nie potrzebują Pana Boga. Już dawno tego Pana Boga ze swojego życia wyrzucili. Albo też doszli do swojego bogactwa, majątku, no, w sposób grzeszny, okradając przez przestępstwa i tak dalej. Często niestety po trupach własnej rodziny, przez krzywdę wielu ludzi, których zniszczyli. O, tutaj to są historie wielu, wielu rodzin, które idą przez pokolenia. Wielkie majątki, ale tam są wszyscy nieszczęśliwi. Potężne pieniądze wydają na różnych terapeutów, osoby, które mają nad nimi pracować. Wydają kosmiczne pieniądze na różnego rodzaju preparaty, substancje, tabletki, które mają im poprawiać humor, dawać jakieś tam namiastki szczęścia, a one nic nie dadzą, nic nie uzdrowią, bo to uzdrowienie musi przyjść od Boga. A oni Boga nie chcą, boją się Go panicznie. I tak dzisiaj wielu ludzi funkcjonuje. Idziesz ulicą, pytasz, jak się czujesz? Wszystko w porządku, fajnie, uśmiech do ucha do ucha, nawet zazdrościsz mu, ale tak naprawdę wcale tak fajnie nie jest. Niestety, tak się właśnie dzieje w świecie, w którym nie ma miejsca dla Pana Boga. I teraz właśnie przejdę do tego rodzaju smutku, który jest błogosławiony, o którym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Może być taki smutek błogosławiony. Jest wiele rodzajów tego rodzaju smutku, ja tylko wymienię trzy. Tak samo jak jest dużo więcej przyczyn tego smutku pochodzącego od złego ducha niż te, które wymieniłem, bo są, ale nie mamy czasu, żeby wszystkich omawiać. Przede wszystkim jest ten smutek błogosławiony, kiedy człowiek naprawdę zbliży się do Pana Boga i nagle zaczyna smucić go świat. Nie odczuwa radości ze świata. Spotkałem już kilkoro takich ludzi. Mają naprawdę wspaniałą relację z Panem Bogiem. I obiektywnie, na przykład, zwiedzają sobie różne kraje, jeżeli mają takie możliwości. Odnoszą jakieś sukcesy zawodowe. Ale kiedy ich pytam, no i co, cieszy się, że tam byłeś na przykład gdzieś daleko, w jakimś pięknym, egzotycznym kraju. No Panu Bogu dziękować za to, że mogłem coś zobaczyć nowego, ale proszę księdza, ja to najlepiej czuję się u siebie w domu, z moją rodziną, albo w moim kościele parafialnym. Przyjść, uklęknąć, kiedy z adoracją Najświętszego Sakramentu, ja naprawdę nie potrzebuję niczego więcej. Niedawno też poznałem pewnego mężczyznę w czasie rekolekcji w Szwajcarii, które prowadziłem tam dla wojowników Maryi, nawrócił się. I mężczyzna, który wcześniej oddałby wszystko za możliwości zwiedzania różnych krajów, za kobiety, to mówi, że po tym nawróceniu to naprawdę jedyna przestrzeń, która daje mu pokój, szczęście, to jest właśnie kaplica sióstr wieczystej adoracji, która znajduje się bardzo blisko miejsca, w którym teraz mieszka. On wybrał to miejsce właśnie dlatego, bo tam była ta kaplica, bo tam jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Mimo, że miał możliwości mieszkania w wielu atrakcyjniejszych miejscach niż właśnie to, bo to była wieś. On mówi, ja ze względu na Jezusa tę kaplicę tutaj mieszkam, bo to jest jedyne miejsce, gdzie naprawdę czuję szczęście, pokój. Ja już nie potrzebuję alkoholu, nie potrzebuję innych używek, które niestety też były. Nie potrzebuję przypadkowych kobiet, które raniłem, bo mi się zdawało, że szukam ciągle czegoś. Nie, ja teraz potrzebuję tylko Jezusa i tylko Jezus mi daje to, co jest dla mnie ważne. No właśnie, a więc przychodzi taki smutek błogosławiony, że człowiek już nie cieszy się światem, tym wszystkim, co daje mu świat. On pragnie tylko Jezusa. Człowiek już dojrzał do tej prawdy, do której powinien dojrzeć przez całe swoje życie, że my zostaliśmy stworzeni dla wieczności. Im bliżej Boga, tym bardziej wie, że to, co na ziemi, to jest marność. Niczego nie weźmiesz na drugą stronę. Że jedyne, co masz zabrać, to swoją duszę i dobre uczynki i miłość w sercu do Boga i do ludzi. To się tylko liczy. I to jest smutek błogosławiony. Jest kolejny rodzaj smutku i może jest jeszcze bardziej przez Boga ceniony niż ten pierwszy, bo jest już wolny od tego stawiania siebie w centrum. Ten rodzaj smutku polega na tym, że człowiek zaczyna się smucić, że nie potrafi Bogu odpowiedzieć w sposób doskonały za te wszystkie dary, które od Boga otrzymuje. Że ma takie poczucie niewdzięczności, że za mało kocha Boga, że za mało w swoim życiu zrobił ze względu na Boga i dla Boga. Dobrze jest tak się umieć zasmucić nad sobą. Za mało kocham Jezusa. On przecież tyle mi daje, tak o mnie dba, tak bardzo mnie kocha, a ja wciąż nie domagam. Dobrze jest się tak zasmucić. Jest w końcu trzeci rodzaj smutku błogosławionego, bardzo ważny rodzaj smutku, kiedy potrafimy się zasmucić nad grzechami i swoimi grzechami świata, kiedy potrafimy się zasmucić z powodu wielu dusz, które idą na wieczne potępienie. O jak dobrze, kiedy tak matka, ojciec potrafią zasmucić się nad swoim dzieckiem i ze względu na to dziecko modlić, podejmować ofiary, pokutę. Ja mam wrażenie, że wielu ludzi dzisiaj zatraciło ten rodzaj smutku. To są szczególnie ci rodzice, którzy zupełnie przymykają oczy na ich dzieci, które żyją w grzechach, które odchodzą od Pana Boga, którzy już nic nie robią. Sami się nie modlą, sami przestali chodzić do kościoła, zaakceptowali to zło. I tam właśnie będzie alkohol, będą różnego rodzaju tabletki, żeby zabić to poczucie, że coś nie gra, tylko byle dalej od Pana Boga. Dobrze jest, jeżeli jest w nas ten smutek, kiedy widzimy grzechy na przykład swoich rodziców, grzechy bliźniego, sąsiadów, wielu innych ludzi, z którymi mamy do czynienia. I ze względu na nich potrafimy przyjść do Kościoła, prosić, Panie Jezu, zrób coś z tym, uzdrów ich, doprowadź ich do siebie, daj im łaskę pamiętania. I potrafimy odmawiać różaniec, potrafimy podejmować posty. Gdybyśmy to w sobie mieli, nie byłoby problemu z pustymi miejscami w kościołach. Bo każdy z nas by wiedział, ile może uczynić tą swoją modlitwą, obecnością. Nie trzeba byłoby namawiać. Sami by przychodzili. Właśnie po to, żeby być przy Jezusie i wierzyć w to, że ta moja obecność, moja modlitwa ma sens. Może być właśnie tym kołem ratunkowym rzuconym człowiekowi w potrzebie, bliźniemu, który idzie na wieczne potępienie. Za mało dzisiaj o tym się mówi. Za mało się o tym mówi dzisiaj młodzieży, dzieciom. Za mało jest tego smutku nad popełnionym grzechem. Prośmy Pana Boga o ten błogosławiony smutek, o ten dar, który kiedyś będzie dla nas źródłem prawdziwej radości w niebie, kiedy zobaczymy owoce tego smutku, tego naszego błogosławionego płaczu, który zbliżał nas do Pana Boga, który wymuszał na nas życie zgodne z Bożymi przykazaniami, właśnie dlatego, żeby Boga nie zasmucić. Prośmy Maryję, żeby przychodziła do nas z pocieszeniem w tych trudnych sytuacjach naszego życia, kiedy odchodzimy od Chrystusa, kiedy pojawia się słabość, grzech, kiedy szatan podsuwa nam te poranienia z przeszłości, abyśmy się użalali nad sobą. Żeby ona wtedy stawała przy nas jako nasza pocieszycielka, ale także matka, która potrafi ustawić do pionu. I obetrze łzy, ale powie, słuchaj, stawaj na nogi i idź. Życie przed tobą, konkretne zadania. Nie użalaj się nad sobą. Masz dużo pracy. Bądźmy blisko Maryi. Maryi oddawajmy zarówno smutnych z powodu własnych słabości, jak i tych, którzy smucą się z powodu swojej wielkiej miłości do Boga, której wciąż są świadomi, jak jest mała, jak jest niedoskonała. Obyśmy w sobie też mieli taką właśnie miłość do Chrystusa i z tej miłości do Niego potrafili pielęgnować wszystko to, co dobre i błogosławione w naszym życiu. Amen.